Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu jest pan Krzysztof Sikora, dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.
Dzień dobry.
Witam serdecznie, w ten upalny, sympatyczny dzień, ale jak się okazuje, latem nie wszyscy odpoczywają. Są tacy, którzy pracują. Mhm. O, pan jest tego dowodem.
Tak jest.
Chociażby, ale oczywiście nie o to chodzi i jakby nie o żarty w tym wszystkim. Od inwestycji zaczniemy. Przez wiele ostatnich miesięcy mówiliście państwo, że mamy na horyzoncie inwestorów, którzy pojawią się w Parku Naukowo-Technologicznym w Kisielinie. Przez cały czas mówiliście ostrożnie, spokojnie, nie mamy jeszcze niczego podpisanego. Biznes nie przepada za niepotrzebnym rozgłosem. Poza tym inwestorzy też mówili o klauzulach tajności, nie chcieli specjalnie, aby informacje wyciekały na zewnątrz, no ale teraz wszystko stało się jasne, umowy podpisane, będziemy mieli 3 nowych inwestorów w parku. 1000 miejsc pracy, tak mniej więcej szacowane są te inwestycje. W końcu też inwestorzy spoza Zielonej Góry, bo przez cały czas opozycja przecież mówi wam, że co to za park technologiczny, skoro mamy to tylko naszych przedsiębiorców. No teraz trudno będzie komukolwiek się przyczepić do tego, skoro pojawiają się inwestorzy spoza Zielonej Góry, no chyba, że komuś nie będzie odpowiadało, że to jest na przykład niemiecki inwestor, tak?
No myślę, że pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł, tak to się chyba mówi, więc to wskazywaliśmy to od kilku faktycznie dobrych miesięcy, że te rozmowy, które się toczą, faktycznie wymagają cierpliwości. A myślę, że dobrze by było, żeby do gospodarki nie wprowadzać polityki, bo tu już nie chodzi o to, żeby ktoś się przyczepiał do niemieckich czy do lokalnych inwestorów.
No wie pan, takich ludzi też takich nie brakuje, tak? No, ktoś powie, dlaczego Niemcy, a nie Brytyjczycy.
Wszyscy są ważni, którzy mają dobry pomysł na inwestycje, którzy wybierają Zieloną Górę. To świadczy o tym, że te działania, które gdzieś od kilku dobrych lat są podjęte czy podejmowane każdego dnia, przynoszą efekty. I byliśmy tego pewni, że one wcześniej czy później zaskoczą i muszą dać pozytywne efekty. I tak, no można powiedzieć, że dzisiaj się cieszymy, że jest już tych kilku inwestorów, którzy faktycznie zadeklarowali to już oficjalnie chęć inwestycji w Zielonej Górze. A kto jeździ po Kisielinie, to widzi, że te hale tam już nabierają realnego kształtu, a za chwilę będą nabierały jeszcze lepszego rozmachu. No i to dobra wiadomość dla, myślę, całej Zielonej Góry i subregionu zielonogórskiego, bo trzeba pamiętać, że to, co też jest największą naszą obawą i to podkreślamy bardzo często, to jest to, że mówimy, wszyscy potrzebujemy inwestora, dobrych miejsc pracy, a działajcie, róbcie, tylko przychodzi
potem
finał,
nie ma kto pracować.
Finał finałów przychodzi, finał finałów jest taki, że generalnie kadra i zasób ludzki jest decydujący, rozstrzygający, więc mam nadzieję, że inwestorzy tutaj znajdą dobrych pracowników, a ludzie znajdą tutaj dobre zarobki. No, okres wakacyjny, faktycznie pracujemy, na urlopy pójdziemy kiedy indziej. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś parę tematów, które mamy poukrywane, czy może powiedzmy inaczej, a rozpoczęte też się wkrótce jeszcze w tym roku ziszczą i ten park naprawdę tak się zapełni,
że
będziemy musieli
szukać
czegoś nowego. Rzeczywiście
jest tak, że to już zaczyna działać trochę jak magnes. Przecież inwestorzy też tak, się tak, znają, tak, nawet tak. Jak są z bardzo różnych branż, to też tak. Czytają, słuchają, tak robią jest. Swój wewnętrzny research i mówią, jest jedna firma niemiecka, to kto wie, czy zaraz obok
dokładnie
nie pojawi się.
Dokładnie tak to działa. Magnes, efekt domina, takich stwierdzeń można używać. Oczywiście, że to też nie działa na takiej zasadzie, że dzwoni prezes do prezesa i przez telefon sobie podają informacje. Natomiast większość też inwestycji odbywa się przez firmy, które jakby pośredniczą przy tych lokalizacjach i faktycznie one, czując już dobrą obsługę, dobry klimat do inwestycji, mogą nas polecać i to się dzieje, to się faktycznie tak odbywa. Mamy tutaj dosyć mocny sprawdzian w ostatnich miesiącach i no, efekty pokazują, że zdaliśmy raczej to dobrze ten sprawdzian w obsłudze, tak? W obsłudze często też tutaj na różnych antenach czy różnych dyskusjach było, że trzeba położyć większy nacisk na obsługę
inwestorów.
Budować
specjalne komórki i tak dalej, i tak dalej.
Jasna sprawa, to dzisiaj efekt tych inwestorów pokazuje, że wszystko to, co jest w urzędzie w tym temacie, w naszej ocenie działa dobrze. Wszystkie komórki, które są odpowiedzialne za przygotowanie terenu, za wydawanie pozwoleń, za oddawanie działek w dyspozycję, za prawo dysponowania i tak dalej, i tak dalej. Cały element wspierania inwestora w poszukiwaniu dobrych rozwiązań, chociażby przy instytucjach rynku pracy, to wszystko u nas działa.
I też wspieranie się międzyinstytucjonalnego. Dariusz Lesicki, kiedy okazało się, że pan Stanisław Iwan będzie szefem Kostrzyńsko-Słubickiej strefy ekonomicznej, no, w zarządzie będzie zasiadał, no, nie ma to większego znaczenia. Mówił, że to jest dobra informacja dla Zielonej Góry, tak? bo no współpracowało nam się dobrze z dotychczasowym szefostwem, natomiast no, jeśli to jest osoba, którą znamy, która no, wspierała chociażby władze miasta w kwestii połączenia miasta i gmin, przecież pan senator był wtedy tutaj też jakoś tam mocno zaangażowany, no, to dobrze, że jest to osoba znajoma, nazwijmy to, bo będzie łatwiej rozmawiać.
W biznesie przy tego typu inwestycjach no, trzeba też wykorzystywać prywatne relacje czy prywatne kontakty i takie przywiązanie do Zielonej Góry. Nie ma się co oszukiwać, że w spółkach typu strefa ekonomiczna czy w instytucji państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, Informacji i Inwestycji Zagranicznych potrzeba nam naszych dobrych przedstawicieli i tutaj naprawdę ta współpraca z panem senatorem, prezesem Iwanem układa się pozytywnie, bardzo pozytywnie, te drzwi są pootwierane, czuć tą sympatię i dzięki temu też możemy jakby liczyć na lepszą
taką współpracą może być różnie. Ja wczoraj słyszałem gdzieś wypowiedź pana Kazimierza Łatwińskiego w kwestii kolei, Odrzanki i tak dalej, ewentualnych inwestycji, które tutaj mają być. I on apelował, to mnie najbardziej zdziwiło, mówi, apeluje do posłów, senatorów partii rządzącej, czyli do swoich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, żeby zainteresowali się tym tematem, bo okazuje się, że może część pieniędzy nie trafić do Lubuskiego i dalej sobie będziemy mogli pomarzyć o takiej inwestycji, bo są inni też chętni na takie pieniądze.
No taki świat zbudowany, oczywiście. Polityczny świat jest zbudowany, kto wygrywa, to szuka jakiegoś dojścia, żeby jakieś pewne projekty były bardziej lub bardziej istotne i niestety tak to się odbywa. No myślę,
nie ma się co dziwić, że Dolny Śląsk konkuruje z Lubuskim, czy
natomiast Odrzanka, kolej to jest jakby temat ponadregionalny. Myślę, że tutaj jakby wzniesienie się na wyżyny i naszych polityków lubuskich i przy współpracy z chociażby politykami dolnośląskimi wykorzystywanie tych wpływów, no musi wreszcie zadziałać, dlatego że na kompleksowy remont Odrzanki, taki, który pozwoli nam naprawdę szybko i spokojnie przejechać od Wrocławia do Berlina przez Zieloną Górę, no czekamy od lat. Ja się cieszę, że Kazimierz Łatwiński jest tym radnym. Panie doktorze, ja się cieszę, że jest Kazimierz Łatwiński tym radnym, chociaż można powiedzieć, nie zawsze jesteśmy zgodni w różnych kwestiach, to jednak w tej się zgadzamy, że trzeba wykorzystywać wszystkie pola manewru, żeby uzyskiwać sukces. I fajnie, że jest radny, który, że tak powiem, poza jakimiś sporami na sesji angażuje się w konkretny temat. Nawet jeśli apeluje do swoich kolegów politycznych, to chyba nawet lepiej.
Tak? Żartem kończąc ten temat, powiem, szkoda, że Odrzanka nie ma nic wspólnego z Odrą poza nazwą, bo może byłoby jeszcze łatwiej. Przecież pan Kazimierz Łatwiński doskonale zna pana wiceministra Jerzego Maternę. No, gdyby te rzeczy można było skumulować, pan Materna też niejednokrotnie mówił o tym, że on chodzi gdzieś tam w
Okej, ale no, to też jest też ten element, że dobrze mieć jakiegoś ministra, wiceministra, swojego przedstawiciela. W poprzedniej kadencji wiceminister Waldemar Sługocki i te jego efekty pracy dla Zielonej Góry też można było czuć.
Oczywiście.
Chociażby przy projektach unijnych, których potrzebowaliśmy i naprawdę te drzwi dzięki panu ministrowi Sługockiemu były otwierane i myślę, że tak samo będzie również za pośrednictwem czy właśnie senatora Iwana, czy chociażby ministra Materny, chociaż jakby temat faktycznie jego zakresu działalności jest nieco inny. Jakby
no nie mamy Odry w Zielonej Górze.
No mamy już, można powiedzieć, no, że prawie mamy.
Po tej nie będziemy pogłębiać.
Prawie mamy, bo prawie jesteśmy na drodze.
Dobrze, zostawmy temat inwestycyjny.
Także kończąc temat inwestycji parku, myślę, że jest dzisiaj dobrze, a inwestorzy zaczną te swoje projekty. Coś jeszcze, że tak powiem, mamy w opracowaniu, może się jeszcze w tym roku uda coś ziścić, po to, żeby ewentualnie ten park zapewnić tak maksymalnie, a być może już wkrótce szukać nowych terenów pod inwestycje, bo przecież pamiętajmy, że rozbudowa S3, która się dzieje na naszych oczach, chociaż w większości przypadków dzisiaj raczej nas denerwuje jadąc nad morze czy do Nowej Soli.
Zdecydowanie.
Musimy to przeżyć, no ale to też będzie impuls do dalszego rozwoju.
No słyszałem ostatnio, że jeden ze znajomych z Zielonej Góry jechał nad morze prawie 9 godzin. Niektórzy śmiali się z niego, że trzeba było jechać do Chorwacji, byłby
no,
szybciej.
To prawda.
Tak? No,
to prawda.
Może i tak, dobrze, zostawmy ten temat. Porozmawiajmy sobie o parkingach, bo dużo w ostatnim czasie, mimo że teoretycznie mamy sezon ogórkowy, tak? Najpierw radni się uaktywniają, radni Platformy plus radni Klubu Zielona Razem mówią, mamy pomysł na parkingi plus. Nie jest to może jakaś rewolucja w kwestii miejsc parkingowych, aczkolwiek mówią, jesteśmy w stanie przy pomocy finansowej miasta wyasygnować środki, będziemy tworzyć na osiedlach chociażby kilkanaście, kilkadziesiąt miejsc parkingowych, tak aby mieszkańcy to czuli. To oczywiście niczego nie rozwiązuje, ale przy okazji no też jakby zmusza do tego, aby pomyśleć generalnie o wszystkich rozwiązaniach parkingowych w mieście. Są tacy, którzy mówią, że mamy za tanią strefę płatnego parkowania, że ona nie wymusza rotacji. Są tacy, którzy twierdzą, że mamy za drogą. To wiadomo, że tutaj podejście jest bardzo różne, ale jest też możliwość prowadzenia wielu innowacyjnych procedur do tego, żeby to parkowanie było skuteczniejsze, łatwiejsze, żebyśmy nie biegali, nie szukali biletów parkingowych.
Nie będę polemizował z pomysłami radnych, bo słyszałem różne tutaj też właśnie opinie, że strefa jest za tania. To się później w mediach społecznościowych rozgorzała dosyć mocna dyskusja.
Szef Komisji Gospodarki mówił, że jest nawet bardzo za tania. Tak.
Okej, natomiast trzeba przyjąć, że za tanie są być może podatki, etc., różne inne opłaty, jakby cena wody też, powiedzmy, powinna być wyższa. Miasto stosuje...
To za moment będzie, ale to już rząd się tym zajmuje.
No, miasto stosuje takie rozwiązania, żeby jednak nie obciążać mieszkańców. Jeżeli to jest jakby rynkowo nieuzasadnione, to raczej szukamy rozwiązań albo oszczędności, albo dopłaty. Tak jak w tym roku mamy z taryfą za wodę, gdzie powiedzmy taryfowo powinna być cena za jeden metr wody i ścieków wyższa. Miasto jednak uznało, że jest ten konsensus z mieszkańcami, że nie więcej jak 5%. Jeżeli jest konieczność ponoszenia większych kosztów, to miasto stosuje.
Bo też pewnie można byłoby powiedzieć, zaróbmy tutaj, tak będziemy mieli na coś innego.
Teoretycznie pewno można byłoby z ekonomicznego punktu podnieść o jakieś 15%, tak by to wynikało, ale zdecydowano, że dajemy na wniosek prezydenta podwyżkę 5%, resztę dopłaca miasto i to się właśnie dzieje po to, żeby mieszkańców nie obciążać, więc no ta strefa płatnego parkowania, myślę, że dzisiaj nie ma dyskusji na ten temat, żeby podnosić opłaty. Natomiast parkingi i w ogóle jakieś nowoczesne rozwiązania wiążą się z tą koncepcją Smart City. To takie hasło, które ostatnio zyskuje na popularności, czyli generalnie inteligentne zarządzanie miastem. Wprowadzanie takich rozwiązań, które ułatwią mieszkańcom życie i jakby pozwolą korzystać z nowoczesnych technologii. My jeżdżąc z prezydentem Lesickim na przykład, czy z prezydentem Kubickim po różnych forach w zakresie Smart City obserwujemy te rozwiązania nie tylko w innych miastach.
No tego tutaj, pojawia się coraz więcej, to jest coraz lepsze.
Bo tutaj są już miasta, które mogą być, że tak powiem, są prekursorami pewnych rozwiązań, jak na przykład Lublin, który gdzieś jakby w zarządzaniu komunikacją, w zarządzaniu ruchem miejskim, no wzoruje się dzisiaj, czyli jest liderem w Polsce. Ale wprowadzają również firmy sporo unowocześnień. My chcemy sięgnąć w najbliższych dniach, w piątek nadzwyczajna sesja Rady Miasta, jeśli radni się zgodzą, to chcemy przystąpić do realizacji takiej bardzo banalnej, można byłoby powiedzieć, rzeczy, jak płatności mobilne za parkingi w strefie płatnego parkowania. Jeśli radni się zgodzą na przesunięcie środków finansowych, które pozwolą na wdrożenie tego systemu poprzez odpowiednie oprogramowania i tak dalej, to myślę, że już gdzieś we wrześniu będziemy o tym mogli mówić, że chcemy, żeby te strefy były mobilne.
No i to na rzeczywiście to wydaje się banalne, ale świetna sprawa. Każdy dzisiaj ma komórkę z dostępem do internetu.
Dokładnie.
Tak?
Dzisiaj jakby technika podpowiada nam dzisiaj takie rozwiązania w zarządzaniu miastem, że po prostu warto je stosować. Każdy z nas korzysta z smartfonów, większość z nas korzysta ze strefy płatnego parkowania, ale bardzo często przyjeżdżając na strefę płatnego parkowania okazuje się, że w portfelu brakuje nam drogi. 2 zł i albo płacimy 5 zł i przepłacamy, tak, albo po prostu szukamy, biegamy i tak dalej. Dlatego my chcemy zaproponować, żeby każdy mieszkaniec, który będzie chciał korzystać z mobilnych płatności, jeśli się na zasadzie takiej elektronicznej portmonetki, tak, zarejestruje się u operatora, którego wybierzemy w ramach konkursu, otrzyma od nas taką naklejkę na szybę i generalnie będzie podjeżdżając pod strefę płatnego parkowania, parkując w strefie płatnego parkowania, najzwyczajniej w świecie kliknie start i ten system zacznie pobierać mu pieniądze. Kontrolerzy będą łatwiej mieli również, bo będą operowali zwykłymi smartfonami, a nie tymi wielkimi urządzeniami,
będą
również to sprawdzać i myślę, że to będzie, o tyle też jest to fajne, że takie rozwiązania istnieją w wielu miastach, już praktycznie w większości albo we wszystkich miastach większych.
Będzie to kompatybilne, tak?
Będzie to kompatybilne, więc użytkownik, który przyjedzie do Zielonej Góry z Poznania, z Wrocławia, ze Szczecina, z Warszawy i będzie mógł skorzystać ze swojej jakby jednej portmonetki i nie będzie musiał niczego ściągać, będzie sobie po prostu w sposób przyjazny mógł zapłacić przez smartfona. Bardzo fajne rozwiązanie też z jednego innego powodu. No, jesteśmy dzisiaj na spotkaniu w kolejce u lekarza, mamy coś ważnego, coś nam się przedłuża, widzimy, że generalnie bilet parkingowy nam się już kończy, nie muszę uciekać, biegać do parkomatu, dopłacać i tak dalej, wystarczy, że po prostu system mi przypomnie, że kończy się okres, za który zadeklarowałem opłatę, wystarczy kliknąć płać dalej i to wszystko automatycznie idzie. To są takie proste bardzo rozwiązania, które...
No, ale wygodne strasznie. No,
bardzo wygodne, mam nadzieję, że mieszkańcy Zielonej Góry i nie tylko z tego korzystają, mi dadzą się do tego zaprosić. Mamy szereg też innych fajnych pomysłów w zakresie Smart City, jak chociażby jak sprawdzanie wolnego miejsca parkingowego, jeśli już o tym mówimy. We Wrocławiu zaczyna być to wprowadzone, że jadąc na przykład na Kasprowicza, mogę sobie sprawdzić, czy na Kasprowicza mam wolne miejsce parkingowe, mniej więcej w czasie rzeczywistym do 5 minut, więc jest jakby założenie, że mam 5 minut na dojechanie do wolnego miejsca parkingowego, no bo jakoś życie ciągle płynie, prawda?
No oczywiście, no może więc się zdarzyć, że ktoś przed nami sprawdza i wjedzie na nas.
Sprawdzam generalnie, że mam na przykład wolne miejsce na Kasprowicza, wiem, że tam pojadę, tak? Jeżeli tam nie znajdę miejsca parkingowego, bo w międzyczasie coś się zmieni, automatycznie na przykład szukam, czy są wolne miejsca pod Filharmonią. Więc to są takie bardzo proste, fajne rozwiązania, które będziemy wdrażać. Płatności mobilne za bilety MZK, bo to też może naszych, czyli za przejazd komunikacją, też może to nas interesować, naszych mieszkańców, słuchaczy. Oczywiście, że one będą wprowadzone w kolejnym etapie. Przy dużym projekcie zakupu tych autobusów będą nowe biletomaty w autobusach i jednocześnie
i to
one
bardzo
będą
dobrze, bo to, co jest teraz, jest, jest nowocześniejsze niż było, natomiast trochę kulawe jest, bo jeśli mam ochotę doładować sobie online portmonetkę, bo wiem, że muszę za 15 minut pojechać autobusem, to zanim to zrobię, to będę miał 3 dni później.
Zgoda, ale na przykład kolejne rozwiązanie, które gdzieś też chodzi mi po głowie, to jest na przykład rozwiązanie, dwa rozwiązania, które bardzo tutaj będę starał się gdzieś pracować nad nimi. To jest to, żebym mógł sobie zaplanować podróż komunikacją miejską również w czasie rzeczywistym. To znaczy, nie muszę wychodzić na przystanek autobusowy na przykład zimą, bądź w takie upały, jak mamy dzisiaj.
No na stronie MZK
czekać.
To akurat bardzo dobrze działa. Ale
nie muszę wchodzić na stronę, tak? Wystarczy, że również w swojej aplikacji w smartfonie będę mógł sprawdzić, czy autobus, do którego chcę wsiąść, naprawdę będzie za 7 minut na
wzorem
tym przystanku.
Tych tablic, co są na przystanku,
tak jest,
tak?
A nie na przykład gdzieś utnął w korku, bądź coś się stało po drodze i na przykład będę musiał 20 minut stać w mrozie na przystanku. Więc wychodząc z domu, wystarczy, że kliknę autobus, który i zobaczę faktycznie, jak daleko on jest ode mnie. De facto w wielu przypadkach może być tak, że wyjdę po prostu na przystanek i wsiądę do podjeżdżającego
młodzi
autobusu.
Młodzi ludzie, którzy korzystają z autobusów w roku szkolnym czy w roku akademickim, będą zachwyceni, bo wszyscy korzystają z nowinek,
ale
starsi też.
Jest też bardzo fajne takie rozwiązanie, które być może uda się wprowadzić. To jest to, że na przykład jadę jako użytkownik bohaterów Westerplatte i chcę skręcić, nie wiem, no w Dąbrówki albo pojechać dalej Łużycką, tak? No i generalnie zbliżając się do tego miejsca, otrzymuję na moim smartfonie informację, że akurat w tym momencie na Łużyckiej coś się stało, jest korek, jest stłuczka, nie wiem, jest awaria wody, coś się dzieje, nie jedź tamtędy, spróbuj pojechać trasą alternatywną. To jest właśnie inteligentne zarządzanie miasta. To jest takie smart city, które może się w Zielonej Górze ziścić. Zaczniemy od mobilnych parkingów, płatności za parkingi, a potem będziemy robić jakieś dodatkowe klocki dobudowywać po to, żeby w prosty sposób jakby zmieniać rzeczywistość, ponieważ technika i jakby funkcjonalność, i też dzisiaj wszyscy biegają za pokemonami.
No może nie wszyscy, pewnie pan nie biegał, ja nie biegam.
Zostawiam to innym. Natomiast na przykład ja bardziej bym chciał, żeby mieszkańcy Zielonej Góry korzystali z bachusikowo.pl. To jest też taka darmowa aplikacja, gra de facto miejska do pobrania w sklepie, w którym się pobiera różne aplikacje, czyli generalnie gra po mieście w okres wakacyjny.
No pokemony, ktoś tam więcej zainwestował, były trochę bardziej bajeranckie.
Pokemony pokemonami, a my w Zielonej Górze mamy bachusikowo.pl, wystarczy ściągnąć sobie darmową tą aplikację i po prostu zwiedzać bachusika.
No, powiem panu, że harcerze, jak była tutaj młodzież w ramach Światowych Dni Młodzieży, ci, którzy przyjechali do Zielonej Góry, skądinąd zachwyceni miastem, jak się rozmawiało z tymi młodymi ludźmi gdzieś na Deptak, zresztą Deptak wyglądał genialnie, kiedy na każdym rogu ktoś mówił w innym języku.
Tak jest.
To naprawdę była świetna impreza tutaj. Oni z harcerzami grali właśnie w jakąś grę terenową związaną z bachusikami między innymi i też byli zachwyceni. A ci ludzie przyjechali z krajów, można powiedzieć, bardziej rozwiniętych, tak? Z jakichś tam gdzieś z Francji, z Anglii, gdzieś skąd.
To nie jest takie rozwiązanie, które jest akurat stosowane w innych miastach. Tego się uczą od nas inne miasta. A to jest gra, która pokazuje nam bachusika krok po kroku. Zwiedzamy Deptak. Świetna zabawa dla młodych ludzi, którzy
zwłaszcza
dzisiaj
nie
mają wakacje.
Też, tak?
Albo rodzice, którzy mają jakby okazję i chęć na spacer z dzieciakami po Deptaku, to mogą bachusika krok po kroku jednego, drugiego. Odpowiadają również na pytania o Zielonej Górze przy każdym bachusiku. No i poza tym jest to gra, więc jakby można też rywalizować w różnych grupach. Zamiast pokemony łapmy bachusiki, bo to działa od 2 lat. Spora część ludzi już w to grała, a spora część jeszcze o tym nie wie. Więc szanowni państwo, jak idziecie na Deptak, nie szukajcie pokemonów, bo w mojej ocenie jest to jakby mniej bezpieczne, jakieś takie powiedzmy bardziej prostsze, a spróbujmy sobie pograć w bachusikowo.
Żeby
też
nie powiedzieć infantylne, bo pokemony nie powiedzą nam niczego na temat historii miasta.
A tutaj mamy przy każdym bachusiku fajne pytania, trzeba odpowiedzieć i iść dalej, szukać kolejnego. Zwiedzamy
to 3 słowa na sam koniec, dosłownie o tych nieszczęsnych schodach, które prowadzą nas na Wzgórze Winne. Są tacy, którzy mówią, jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w Zielonej Górze. A sypie się to, co zostało tam kiedyś tak głupio zaprojektowane i jeszcze głupiej wykonane potem, bo to wszyscy wiedzieli, kto chociaż się odrobinę zna na budowaniu, chociaż nawet nie trzeba się znać, że to ktoś, kto ma na balkonie kafelki, wie, że one zimą potrafią pękać, tak?
No finał finałów jest taki, że to odpada.
No i co teraz? No i tak trzeba będzie to zrobić, i tak trzeba będzie to zrobić. Ja wiem, że Urząd Miasta nie działa tak, że o to przeczytali w gazecie, bo nie wiedzieli o tym nigdy, że tam się coś sypie i powiedzą, dobra, to teraz wydajemy dziesiątki tysięcy złotych, bo musimy zrobić. Aczkolwiek rzeczywiście wygląda to słabo.
No wygląda to, jak wygląda i też nas, urzędników, też to denerwuje, tak? I natomiast no, w zeszłym roku po interpelacji zgłoszonej przez jednego z radnych, a rzeczywiście sprawdzaliśmy ten temat, byli wykonawcy różnych budowlanych usług, którzy nam świadczą, sprawdzaliśmy, jaka jest możliwość dosztukowania tych brakujących
kafelek. No tego
kafelek.
Się nigdy nie da zrobić.
Okazuje, że tego się nie da, bo tak naprawdę cały murek odpada i ta technologia, która była zastosowana w latach poprzednich, faktycznie dzisiaj nie sprawdza się.
Trzeba to zlikwidować i zrobić odnowę.
Wyszłaby mozaika, bo nie jesteśmy w stanie dzisiaj znaleźć takich samych kafelek, to po pierwsze. A po drugie, zbadaliśmy również w zeszłym roku kompleksową kwestię przebudowy, modernizacji nie tylko murków, ale również schodów, również ciągów pieszych.
No my też się proszą.
W kierunku tutaj jakby pomnika żołnierzy wyklętych, całe to otoczenie, to dodatkowe, boczne troszkę wejście zaraz przy budynku tutaj na Wrocławskiej, wejście na Wzgórze Winne, to też chcieliśmy wszystko ładnie wyremontować, no i wyszło nam jakieś 350-420 tysięcy. Uznaliśmy w związku z tym, że są, ponieważ są pieniądze unijne tuż za pasem, przystąpimy do całościowego projektu rewitalizacji całego Wzgórza Winnego, który będzie zakładał przebudowę tego murku i tego wszystkiego, co dzisiaj widać na czerwono, wybudowanie, wyremontowanie wszystkich ciągów pieszych, czyli schodów i wszystkich innych fajnych rzeczy, które gdzieś tam można spacerowo zwiedzać i do tego dołożenie paru fajnych elementów rekreacji na tym Wzgórzu Winnym z zachowaniem tradycji winiarskiej. I dlatego dzisiaj jest robiona koncepcja PFU po uruchomieniu de facto ZIT-ów od niedawna. Jest robiona ta koncepcja. Z tej koncepcji będziemy mieli...
Będą pieniądze na koncie,
tak jest, będziemy do tego dążyć. To na 100% Wzgórze Winne w przyszłym roku o tej porze już musi się zmienić. Ja wiem, że mówiłem, że w zeszłym roku się to uda wykonać, no ale rzeczywistość budżetowa jest inna. Nie było zasadności wydawania 400 tysięcy złotych na rok, żeby potem myśląc o kompleksowej przebudowie.
No powiem panu, że zaraz pojawiliby się tacy, którzy gdyby usłyszeli, że 400 tysięcy,
że marnotrawstwo, bo są
dziury na chodniku na Morelowej.
No tak? Musimy myśleć o tym, że generalnie wydając każdą złotówkę też ją obracamy dwukrotnie. To też nie jest tak, że my po prostu lekką ręką decydujemy się. Właśnie ten przykład pokazuje, że myślimy raczej perspektywicznie. Wzgórze Winne będzie nowe, będzie służyło mieszkańcom w sposób nowoczesny. To jest też właśnie takie elementy próby, będziemy próbowali tam wcisnąć, czy jakby wkomponować takie elementy nowoczesne, nie tylko, że to mają być schody i dojście do palmiarni i rosnące winogrona, ale mają być również ciekawe miejsca dla rekreacji, nowoczesne miejsca architektury.
To, że wzgórze pokazuje, że ludzie chcą tam przebywać, wystarczy popatrzeć na to, co robi Mediateka, jakieś filmy.
To nie jest tak, że właśnie przeczytaliśmy w gazecie i dowiedzieliśmy się o problemie. W zeszłym roku naprawdę mocno nad tym siedzieliśmy. No niestety, takie jest rzeczywistość.
Musimy kończyć.
Jasne.
Krzysztof Sikora, dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, kłaniam się.